bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Szczęść Boże. Witamy Państwa w ten wieczór. Już po długiej naszej nieobecności wita się z Państwem ksiądz Jacek Świątek.
Ksiądz Grzegorz Stolarski.
Proszę Państwa, czas ten był dla nas wszystkich swoistym zatrzymaniem się. Nagle poczuliśmy się wyrwani z naszej codzienności. Okazało się, że są rzeczy, które przekraczają naszą codzienność, chociażby tym, że nie powinny się zdarzyć. I właśnie na kanwie tych dni chcielibyśmy troszeczkę oderwać się od naszych dotychczasowych rozważań, a zadać sobie pytanie o pewne sprawy, które wynikają z tego, co przeżywaliśmy po katastrofie pod Smoleńskiem. Dużo osób powtarzało wówczas, że nagle zrozumieli, że liczy się coś więcej, że istnieje coś takiego jak ojczyzna. Zaczęli odczuwać patriotyzm, zaczęli myśleć o narodzie. Nagle pojawiły się słowa Bóg, honor, ojczyzna. Powstaje jednak jeden mały problem. Co przez te słowa rozumiemy? Bo bardzo łatwo dzisiaj wpaść w pewną swoistą romantykę mówienia, która będzie tylko i wyłącznie mówieniem głuchym i pustym. Dlatego chcielibyśmy pochylić się dzisiaj nad problematyką narodu. Czym jest naród? O czym my właściwie mówimy, gdy mówimy o przynależności narodowej? Zapraszamy Państwa do bycia z nami i do dzielenia się swoimi refleksjami. Można z nami łączyć się poprzez telefon, numer do studia 25 644 65 55. Można również wysyłać krótkie wiadomości tekstowe na numer 509 056 590. Opłata tak jak u Państwa operatora, w ceniku operatora Państwa. I można również wysyłać do nas wiadomości tekstowe za pomocą komunikatora gadu-gadu numer 3086 701. Proszę Państwa, chcielibyśmy w tą tematykę wejść za pomocą wiersza Zbigniewa Herberta pod tytułem Prolog, wykonywanego przez Przemysława Gintrowskiego.
Leży w szwalunki, w balkonie, nowy z życia, w którym wstąpię tylko sienia. Jedna sienia i pory roku nad nią są. Wojny opadł, wojny ludzi, krótka śmierć nad miodu kwiatem dojrzewa zboże. Kwitną dęby, w ocean schodzą rzeki z gór. Płynę pod prąd, a oni ze mną. Nie
Czarno na białym.
Zapraszamy Państwa do naszej rozmowy. No i właśnie zaczniemy od bardzo prostej rzeczy. O czym właściwie mówimy, kiedy myślimy słowo naród?
No, bardzo trudnej rzeczy, nie bardzo prostej niestety.
No właśnie, ale etymologia tego słowa. Spotykałem przeróżne rzeczy, które mówiło o narodzie. Były różne koncepcje, co to jest naród, próba wytłumaczenia tego słowa. Bardzo ciekawe wydaje mi się swoiste etymologiczne pochodzenie tego wyrazu i przyznam się, że przeszukując różnego rodzaju opracowania, znalazłem jak gdyby stwierdzenie, że polskie słowo naród pochodzi praktycznie, jest zbitką dwóch słów. Słowa natio, czy pochodzącego od słowa naskor, urodzić, urodzić, dać życie, pochodzić, powstawać, z łaciny, i również polskiego słowa ród, które było związane z również z formą rodzenia, ale rozumianego jako pomnażanie liczby swojej własnej rodziny. I tu mielibyśmy pewną wskazówkę. Ciekawostką też jest dla mnie to, że samo słowo nacjo pierwotnie w Rzymie odkryłem, oznaczało, czyli nacjo, dzisiaj nacja byśmy powiedzieli, oznaczało bóstwo urodzaju i bóstwo urodzin, związane z narodzinami. Problem dla mnie jest troszeczkę tutaj inny. Dlatego, że na dobrą sprawę słowa naród nie znamy przez długi okres czasu. Jeżeli używamy słowa naród w średniowieczu, to raczej mamy na myśli jakieś plemię, jakieś związki wynikające z pewnego zrodzenia. Krwi.
Czy to samo co plemię? Naród to samo co plemię?
No właśnie. To jest ciekawe właśnie. Zastanawiające. Znaczy, no bądźmy szczerzy.
Czytamy w różnych historiach i czy w różnych jakichś tam opracowaniach, że naród polski ma swoje korzenie w licznych plemionach słowiańskich. Pewnego typu plemionach słowiańskich, prawda? Mamy plemiona słowiańskie innego typu, które są u podstaw narodu czeskiego na przykład. Który nie jest narodem polskim, mimo tego, że jest pewnie, gdyby tak sięgnąć do czasów Dubrawki czy Dąbrówki i Mieszka I, to ci ludzie mówili pewnie takim samym językiem. To byli sąsiedzi, prawda? Czesi z Polanami, czy jeszcze z innymi tam Ślężanami, prawda? Mówili pewnie takim samym językiem. Różnice były pewnie minimalne.
Dzisiaj jesteś w stanie się dogadać z Czechem, jesteś w stanie dogadać się z Rosjaninem.
Ale chodziło mi o to, że to w takim razie, gdzie się zaczął naród czeski, który nie jest narodem polskim, i naród polski, który nie jest narodem czeskim. No bo to, o czym powiedziałeś o tej etymologii, to ciekawe, tylko że ono by wskazywało na to, że naród ma związek właśnie z urodzinami. To znaczy, jestem w narodzie tego, kto mnie urodził.
Ja właściwie, czyli biologia by decydowała o tym.
Ja właściwie o narodu sobie nie wybieram, bo się urodziłem w określonym narodzie. Czyli nie mam jednego wyjścia, mogę być tylko w tym narodzie. To znaczy naród to jest ten, kto, to jest jakiś związek krwi istniejący między ludźmi.
No tak, ale wtedy byśmy doszli do biologicznych koncepcji narodu, które,
no to dobrze, właśnie
czyli
pytam,
byśmy byli w tym momencie w hitleryzmie,
no niekoniecznie,
rasizmie.
Nie od razu trzeba być w hitleryzmie, ale pytam, czy naród nie ma żadnych biologicznych konsekwencji, czy fakt, że istnieje naród. Pamiętajmy oczywiście, proszę Państwa, o tym, że zastanawiając się nad narodem, nie opuszczamy konwencji naszego filozofowania, to znaczy nie szukamy tutaj innych dociekań, wyjaśnień, jak metodą filozoficzną, szeroko rozumianą.
Spróbujmy na razie opisać, co określałem mianem naród.
No więc dlatego pytam, jeżeli użyłeś tej etymologii, czy ona ma nam posłużyć do tego, żeby nas sprowokować do tego, żebyśmy uznali, że jeżeli mówimy o narodzie, to musimy mówić o jakimś biologicznym powiązaniu ludzi ze sobą, biologicznym, niekoniecznie rasowym, bo ty mówisz, jak
i
mówiłeś...
I tak, i nie.
Ale właśnie biologicznym połączeniu. Czy można być w narodzie bez biologicznych związków z innymi ludźmi, przedstawicielami tego narodu?
Według mnie, zacznijmy od prostej rzeczy, wydaje mi się, że teoretycznie, ujmując rzecz tak, ja powiedziałem wyraźnie, i tak, i nie. W gruncie rzeczy naród jest pewną formą...
Przyznam się, przepraszam, że tak zanim zaraz odpowiesz, nie lubię takich odpowiedzi, i tak, i nie, dlatego że... Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie.
Dobrze, okej, ale nie wchodźmy jeszcze w Ewangelię. Zostawmy.
Raczej zostawmy, no to tylko przykład, jako przykład. Rozróżnijmy może płaszczyzny, w którym tak, a w którym nie.
Zacznijmy od prostej rzeczy. Kiedy mamy do czynienia z narodem, to mamy do czynienia z pewną grupą ludzi. Nie ma narodu bez ludzi. Nie ma narodów, które istnieją na przykład w ramach...
Jednoosobowych.
Jednoosobowych albo w ramach innych gatunków. to jest przynależne coś, co jest przynależne tylko i wyłącznie pewnej grupie ludzi. I teraz jest pytanie, czym ci ludzie są ze sobą połączeni? Kiedy ja patrzę na swoją przynależność narodową, to w tym momencie dochodzę do bardzo ciekawego wniosku, że ona zaczyna się jak gdyby od momentu tego, że ja wywodzę się od swoich rodziców. No nie mam innej możliwości.
Poczekaj, bo może jeszcze tak bym chciał taką rzecz sformułować. Proszę Państwa, żebyśmy byli w jakimś takim w miarę jasnym położeniu. Jak powiedziałem, jesteśmy tutaj na bazie, próbujemy filozofować, a więc będziemy filozoficznie do sprawy podchodzić. Czym jest naród w ogóle, czy w ogóle, jeżeli mówimy o powiązaniach między ludźmi? Istnieje ogromne niebezpieczeństwo. Mhm. Mianowicie takie, w którym powiemy, naród jest czymś ważniejszym niż jednostka. Warto byłoby zwrócić uwagę na sposób istnienia tego, co w filozofii nazywamy bytem społecznym. Mhm. W jaki sposób istnieje społeczność, jakakolwiek, czy będzie to naród, czy będzie to państwo, czy będzie to, nie wiem, związek wędkarski.
Wiem, że chcesz doprowadzić do stwierdzenia, że nie jest to byt substancjalny, czyli krótko rzecz ujmując.
Ja nie wiem, czy słuchacze akurat dokładnie będą wiedzieli, o co chodzi, gdy mówimy Dobra. O bycie substancjalnym. Że sposób istnienia czegoś takiego właśnie jak każdej społeczności dokonuje się poprzez wzajemne relacje między pojedynczymi członkami. Można by powiedzieć tak, rzeczywiście samodzielnie istnieją pojedyncze osoby ludzkie. Ale te osoby są w realnych, faktycznych, nie wyimaginowanych, nie wymyślonych, ale faktycznych relacjach różnego typu. Relacja między ojcem i synem jest realną relacją, jest czymś Dokładnie. Realnie istniejącym. Między ojcem i synem, prawda? Opiera się na jakimś tam biologii.
Ale ona nie może istnieć bez tych dwóch biegunów, które ma.
Bez tych dwóch biegunów, bez osób. Podobnie istnieje każda społeczność. To do tego chciałbym, żebyśmy to uchwycili, uchwycili ten moment istnienia społeczności jako relacji między poszczególnymi jej elementami. Każda społeczność, także naród, istnieje więc jako relacja między poszczególnymi elementami. Pytanie jest tylko, co jest podstawą, co łączy, co jest tym spoiwem, tą relacją łączącą ludzi w naród.
Jeżeli chodzi o kwestię, właściwie zadałeś pytanie o kwestię społecznego bytowania człowieka i wydaje mi się, że tutaj musimy zwrócić jedną uwagę, po co człowiekowi jest w ogóle społeczność. Wydaje mi się, że to jest dość ważne. Zanim dojdziemy do kwestii, czym jest naród, najpierw zadajmy sobie pytanie, po co mi jako człowiekowi jest potrzebna społeczność? Ja rzeczywiście potrzebuję. Użyłeś stwierdzenia, że człowiek jest bytem społecznym.
Jeszcze tak nie powiedziałam,
ale plus minus. No, czy mi jako człowiekowi jest potrzebna społeczność?
Dlatego wydaje mi się, że właśnie tutaj ostrożnie z tym, że człowiek jest bytem społecznym. Tak uważano kiedyś, tak dzisiaj się niekoniecznie uważa. Mhm. Mimo tych wszystkich frazesów, które się wiążą z kwestią bycia społecznego i tak dalej, bycia razem i tym podobnych rzeczy, przyjmijmy to do wiadomości, chyba nikt się tutaj nie będzie specjalnie się o to spierał, że jesteśmy bardzo zatomizowani. I nigdy pewnie w historii wcześniej nie byliśmy tak zatomizowani. Ludzkość nie była tak zatomizowana. To znaczy przyzwyczajona do życia właściwie maksymalnie samodzielnie. Że czy nie jest to jakimś pokłosiem czasów oświeceniowych i późniejszych, czy szerzej mówiąc nowożytnych, pewnej jakiejś nowożytnej koncepcji człowieka i wynikającej stąd nowożytnej koncepcji społeczności, w której społeczeństwo potraktowane jest, jeśli nie coś przeszkadzającego człowiekowi, jednostce, prawda, to w każdym razie coś, co w jakimś sensie tę jednostkę ogranicza. Myślę, mi się wydaje, że jeśli chcielibyśmy dać państwu jakąś taką syntezę, możliwie przekrojową, całej dyskusji na temat życia społecznego, to trzeba mówić o takich dwóch jej etapach. Ja nie wiem, jak tam było w jakichś prehistorycznych zupełnie układach, to zostawmy. Ale od pewnego czasu, to znaczy, kiedy sięgniemy do dawnych społeczeństw, dlatego myślę, być może nie rozumiemy zupełnie na przykład społeczeństw, nie rozumiemy tego, że na przykład ludzie potrafili przez 20 lat budować świątynię, czy przez 100 lat. Mhm. Prawda? I właściwie poświęcić całe swoje życie temu. Wolni ludzie. Kiedyś sądzono na przykład, że nie wiem, piramidy tworzyli niewolnicy. Dzisiaj wiemy, że robili to wolni ludzie. Nie potrafimy pojąć, co ich nimi kierowało. Że w swój wolny czas, że poświęcali właśnie temu, żeby budować piramidę, prawda? Dlatego, że być może żyjemy dzisiaj już zupełnie innego typu społeczeństwie. Ja nie wiem, czy ono jest gorsze, czy lepsze. Zadaniem filozofa jest analizować. Ale w dawnych czasach ludzie rozumieli przede wszystkim, to jest chyba ta główna granica, w dawnych czasach ludzie rozumieli życie społeczne, po pierwsze, jako coś naturalnego dla człowieka, to znaczy, że człowiek nie może inaczej. Prawda? Grecy nazywali, jest piękne tak. słowo, którego do dzisiaj używamy, człowiek oddzielony od społeczeństwa, po grecku, to jest idiota. Prawda? Dokładnie. Idiotaj to byli ludzie oddzieleni, tacy żyjący jakoś gdzieś na marginesie, jacyś tam frustraci, prawda? Żyjący poza polis.
Albo greckim. Był herosem.
Ale to heros był jednak mimo wszystko cały czas społeczeństwem. Tak. On był herosem dla społeczeństwa, prawda? On był kimś, kto w tym społeczeństwie wykonuje jakąś wyjątkową pracę, często nierozumianą przez to społeczeństwo i tak dalej, prawda? Ale nie idiota, który był sobie zupełnie poza... Ja państwu nie ubliżam ani nikomu, proszę pamiętać o tym, że używam greckiego słowa tylko. Idiota, który był właśnie poza środowiskiem, był oddzielony od tego środowiska. A więc traktowano życie społeczne jako coś naturalnego i druga sprawa, potrzebnego człowiekowi. Prawda?
Ale wróćmy do jednak mimo wszystko, dobrze, to już się z tobą zgadzam. I potem ale wchodzi moment...
Ale dokończyć jeszcze ten drugi motyw. Od czasów nowożytnych, z jakichś powodów, może sobie spróbujemy je nawet gdzieś rozważyć, aczkolwiek by nam troszkę to nas pewnie oddaliło od problemu narodu. Gdzieś od czasów nowożytnych nastąpiło przewartościowanie. To okazało się nagle, że wartością najwyższą jest jednostkowe życie człowieka, natomiast życie w społeczeństwie jest jakimś złem koniecznym. No skoro już nas się tyle narodziło, tak powiedział Jean-Jacques Rousseau, skoro już nas się tyle narodziło, to musimy jakoś ze sobą no, się nie pozabijać po prostu. No natomiast najlepiej byłoby, gdyby nam nikt nie przeszkadzał w naszym życiu, prawda? W tym znaczeniu. Drugi człowiek jest jakimś przeszkadzaczem, prawda? Nie kimś, kto pojawia się jako naturalny sprzymierzeniec w realizacji tylko czego. I te dwa momenty zwróćmy uwagę.
Dobra, ale ja bym jednak zadał pytanie o trochę innej strony, bo ty postawiłeś tą sprawę na punkcie, jakby na gruncie pewnych idei, które realizowały się w ramach ludzkiej myśli. Ale ja stawiam pytanie od strony po prostu obserwowanego człowieka, który nagle się pojawia, prawda? Krąpiec by ci powiedział wprost, no zaraz, zanim się człowiek pojawi, musi być wspólnota, która go wyda. To jest wspólnota dwóch ludzi. Nawet jeżeli dokonuje się to za pomocą próbówki, to jednak istnieją, jak gdyby mówię, coś, co jest dane od jednej osoby i od drugiej osoby. Więc w jakimś sensie nawet sam fakt powstania człowieka związany jest ze wspólnotą.
Nie, dlatego też...
Mi chodzi o innej strony.
Tylko ja bym powiedział tak, to co powiedzieliśmy wcześniej, te dwie koncepcje człowieka, to nie jest tak do końca, że to są jakieś dwie zwalczające się równorzędne ideologie. Ja gotów jestem nawet spróbować obronić tezę, że ten sposób patrzenia na człowieka, w którym człowiek rozumiany jest jako zasadniczo indywidualny, a wspólnota pojawia się jako coś wtórnego i właściwie degradującego człowieka, tak jak powie Rousseau czy Hobbes, to ja byłbym skłonny powiedzieć, te właśnie koncepcje są oderwane od rzeczywistości.
Dokładnie, bo chodzi mi, jak powstaje człowiek, jak zaczyna istnienie człowieka się? Od wspólnoty, która daje mu życie.
No więc właśnie, teraz nawet...
Ale co więcej, ta wspólnota nie zawłaszcza tego życia.
Ale też i ten mały człowiek rodzący się potrzebuje tej wspólnoty. Wiemy, co się dzieje z człowiekiem, któremu tej wspólnoty zabraknie. Wiemy, to już na poziomie zwierzęcym odbywają się sytuacje, prawda, takie, gdzie zabraknie wspólnoty.
I ginie.
I się robi, albo robi się coś bardzo źle. Małpy, które pozbawione są swoich rodziców, stają się osowiałe, stają się agresywne, stają się... No i... A my? Prawda?
A człowiek. Właśnie, tak, po co człowiekowi jest wspólnota?
No to zostawmy to pytanie. Po co człowiekowi jest wspólnota?
Proszę Państwa, może chwila przerwy. Znowu wiesz Herberta pod tytułem Odpowiedź. Też trochę o ojczyznach, trochę o tym, co dzieje się między nami, ile dźwigamy w sobie ojczyzn. Chwilę posłuchajmy.
To będzie nas w głębokim śniegu, który ma moc głuszenia kroku, w głębokim cieniu, co przemienia ciała na dwie kałuże mroku, leżymy powstrzymując oddech i nawet szep najlżejszy myśl. Jeśli nas nie wyśledzą
blasku suchych, krótkich sal. Na tamty upragniony brzeg.
Witamy Państwa z powrotem w naszej dyskusji. I faktycznie doszliśmy do tego momentu, że człowiek gdzieś tam, że człowiek w ogóle w swoim zaistnieniu potrzebuje wspólnoty osób, które powołają go jednak do życia. Chociaż on potem jest oddzielnym bytem, bo przecież nie mówimy, że jest ich własnością. Nie ma czegoś takiego, że mój brzuch jest moją własnością, bo to jest zupełnie inny byt istniejący już samodzielnie. Jednakże on potrzebuje do zaistnienia. Pytanie, czy powiedziałeś tutaj, że potrzebuje dalej tejże wspólnoty, po co?
No to ja tu sięgam, już sięgamy do tej właśnie klasycznej, nazwijmy ją sobie tak, klasyczną, czy realistyczną koncepcją człowieka i życia społecznego. Bo jak powiedzieliśmy, skoro nawet ten fakt właśnie naszego rodzenia się we wspólnocie, jakkolwiek pojętej, dowodzi tego, że właśnie jakoś jesteśmy społeczni, to dziwaczne wydają się w tym układzie teorie, które twierdzą, że jest przeciwnie, że właściwie żyjemy po to, żeby być sami. I tak byłoby najlepiej. Otóż nie. Nawet jakieś tam proste rozumowanie, jakoś nam, czy proste przykłady są w stanie nam pokazać to, że my wspólnoty potrzebujemy do naszego rozwoju.
No właśnie, mi chodzi o to. Ale jakiego rozwoju? Czy tylko i wyłącznie do rozwoju, bo ja, owszem, powiemy najpierw wegetatywnego.
Powiem każdego rozwoju.
Każdego rozwoju. A właśnie.
Jeśli chciałbym rozwinąć się jako
Przepraszam za trywialne, strywializowanie trochę sprawy, no ale, ale chodzi o zrozumienie sensu tego. Jeżeli chciałbym rozwinąć się jako wędkarz, to znacznie łatwiej mi się będzie rozwijało jako wędkarz, kiedy założę sobie koło wędkarskie, które, w którym razem będziemy sobie wymieniać się doświadczeniami, prawda, jakimiś tam historiami, wspomagać się nawzajem w naszych zainteresowaniach wędkarskich. Ja jako wędkarz samotny muszę przeżyć wszystko sam. Ja jako wędkarz w społeczności wędkarskiej, prawda, zdobywam te informacje więcej. Co by było, gdybym ja musiał zdobywać wszelkiego rodzaju doświadczenia? Przecież nauka jest sprawą życia społecznego. Mm-hmm. Prawda? Wiedza, która nie jest prywatną nigdy własnością.
Każdy człowiek musiał sam dochodzić do pewnych rzeczy.
Zobaczcie Państwo, 95% naszej wiedzy, ja strzelam te procenty.
No tak, bo to nie da się tego.
Ale mogę powiedzieć, że to jest w okolicach 90%, prawda, naszej wiedzy pochodzi od autorytetów, od innych ludzi. Ile kto z nas sprawdził, czy jest śnieg na Alasce?
Kto z nas wie, jak wygląda Australia? Jak,
tak jest, prawda? My to wszystko dowiadujemy się od innych ludzi, którym wierzymy, nasze spojrzenie na świat jest oparte na pracy, milion mrówczej pracy ludzi. Dzisiaj spotkałem panią genetyk na naszej uczelni, która mówi właśnie o tym, że być może postępy w pewnych dziedzinach będą za 100 lat dopiero widoczne, ale dziś trzeba, żeby każdy, kto tam w swojej działce robił jakiś maleńki kroczek.
Dokładnie.
Prawda? I za te 100 lat może wyjdzie dopiero to, coś takiego, co ten kroczek usprawiedliwi, prawda? A my wszyscy z tego razem korzystamy. To powiedzenie o tym, że niepotrzebna mi jest społeczność, to jest wielce, dlatego mówię, to mi się wydaje zupełnie antyrealistyczne, jakieś takie zupełnie zawieszone w próżni, gdzie? W różnych dziedzinach różne są argumenty, ale tutaj powiedzenie, że człowiek jest, dla człowieka życie społeczne jest właściwie jakąś udręką tylko i wyłącznie czymś wtórnym i czymś niepotrzebnym wręcz nawet, albo ostatecznie akceptowalnym.
Dotknąłeś tutaj jeszcze jednej rzeczy, która mnie zastanawiała. Przed chwilą powiedziałeś o tej rzeczy, że postęp w nauce, przynajmniej w genetyce, będzie za 100 lat, prawda? My dzisiaj wchodzimy w pewną rzeczywistość, która jest ukształtowana przez ludzi, którzy powiedzmy żyli przed nami 100, 200, 300 lat, prawda?
Tak.
I teraz jest pytanie, bo jeżeli powiedzieliśmy na początku, że mi jest potrzebna społeczność do tego, żebym ja się rozwijał na każdym etapie, czyli do swojego rozwoju, to ktoś może w tym momencie pomyśleć, że chodzi tylko i wyłącznie o społeczność istniejącą teraz. Że tutaj, w tym momencie, kiedy ja żyję, jest dzisiaj dużo młodych ludzi, dla których historia zaczyna się z chwilą, kiedy zaczęli świadomie myśleć.
No i w pewnym sensie tak, że i swoją historię chcą widzieć w ten sposób, że to ma być to ich tylko historia, prawda?
Dokładnie. No,
na tej zasadzie. Ale to mi się wydaje, że do tego trzeba byłoby nam przejść już właśnie do tych stopni naszego życia społecznego, które są już bardzo wysoko, że tak powiem, postawione. Bo dopóki jesteśmy w społeczności wędkarskiej, albo nawet przy naszej rodzinie,
tak.
To jeszcze pół biedy. Ale my tutaj zaczynamy jak gdyby wchodzić jeszcze na zupełnie nowe obszary i tutaj do tego chyba chcemy zmierzać. Powiedzieliśmy sobie tak, życie społeczne jest potrzebne człowiekowi na to, aby człowiek się rozwijał.
Ja bym dodał jeszcze jedno słowo. Jako człowiek.
Jako człowiek, w pewnym tego słowa znaczeniu. Tak. Do czego potrzebny mu więc jest naród? Albo raczej, czym jest w tym układzie życie narodowe i co w ten sposób człowiek osiąga?
No to musimy się odwołać, niestety, musimy się odwołać do pojęcia kultury.
No więc właśnie to jest moje pytanie, bo dlatego widzicie Państwo, tu rozumiemy całą sprawę, dlaczego zastanawiając się nad narodem, czy musimy rozstrzygnąć, czy my pójdziemy w taką sytuację, że naród jest po prostu związkiem biologicznym, podobnym na podobieństwo, na zasadzie rodziny, powstaje oczywiście ogromny kłopot, bo jeżeli matka jest narodowości polskiej, a ojciec jest narodowości hinduskiej, to jakiej narodowości będzie dziecko, prawda?
Dokładnie.
Prawda? Więc czy jeżeli byśmy wyszli z biologicznego punktu widzenia, czy biologia decyduje o tym, do jakiego narodu należy? I jeśli nie biologia, to co? I na jakiej zasadzie?
Mi się wydaje, że musimy teraz najpierw ustalić sobie, zanim przejdziemy dalej, to jednak mimo wszystko trzeba ustalić, co to jest kultura. My bardzo często powtarzamy kultura narodowa, kultura społeczna, kultura jako dobry obyczaj, jako sposób maniera zachowania i tak dalej. Słuchaj, wydaje mi się, że problemem jest, że my ciągle jak gdyby istniejemy w czymś takim jak przeciwstawianie kultury i natury. Ja do końca nie jestem przekonany, czy akurat tak trzeba robić. Owszem, w pierwotnym rozróżnieniu, że kultura jest czymś, co jest wynikiem działania człowieka chcącego przewyższyć naturę, okej. Okay.
Ale
nie wiem, czy do końca jest to dobre rozumienie.
Ja bym powiedział tak, kultura jest naturą człowieka.
Dokładnie.
Jest naturalne dla człowieka, środowisko naturalne dla człowieka, wbrew temu, co opowiadają ekologowie skrajni, środowisko naturalne dla człowieka to nie jakieś dziewicze lasy.
To chciał Rousseau. To chciał Rousseau. Tak, ale
to jest utopia. To jest tak samo utopia, jak utopia właśnie tego, że my nie żyjemy. Utopią jest to, że my mamy żyć w jakiejś naturze pozbawionej ludzkiej kultury. Bo ludzko, naturalne dla człowieka jest inne życie niż życie zwierzęce. Naturalne dla człowieka, że jak będzie nawet mieszkał w jaskini, tak jak skorpiony mieszkają w jaskini, albo nietoperze. Wiesz, ja nie jestem pewny, czy ci ludzie rzeczywiście żyli w jaskiniach, czy tam mieli tylko miejsca kultu. Nic, niewiele na ten temat możemy powiedzieć. Ale niechby nawet, niech oni sobie mieszkają w tych jaskiniach, ludziom się to zdarzało i nic z tego złego nie wynikało jeszcze koniecznie. Ale proszę zwrócić uwagę, że te jaskinie natychmiast nabierają cech kulturowych. Tam są i ozdoby, tam są i gdzieś teraz niedawno oglądałem jaskinie, w których ukrywali się chrześcijanie w Turcji, prawda? I tam są łukowate sklepienia. Tam tym ludziom zależy nie tylko na tym, żeby zdać sobie schronienie, gniazdo. Ale zależy jeszcze oprócz tego na czymś dodatkowym, prawda?
A czy to nie jest pewne nadawanie sensu? Przepraszam, ja wiem, sorry, przepraszam.
No to nadawanie sensu to kultura.
No właśnie, to jest nadawanie sensu, ale skąd się bierze nadawanie sensu? Z próby rozumienia, w czym ja jestem.
To jest z natury naszej, nasza natura jest
taka. Ja chcę rozumieć, co tu się dzieje.
Tak jest, no, nasza rozumność powoduje, że my jesteśmy tacy. Czyli dlatego powtarzam, kultura jest naszą naturą, jest naszym sposobem naturalnego życia w świecie. Nie ma natury rozumianej na zasadzie jakiegoś biologicznego, bo żebyśmy sobie nie stworzyli człowieka takiego, który ma jakąś biologiczną część, która jest zupełnie odrębna od jakiejś duchowej części. I ta biologiczna część to byłaby natura, a ta duchowa to jest odpowiedzialna za kulturę, prawda? Nie. Jesteśmy jedną całością. Naturą naszą jest rozumność i naturą naszą dlatego jest kultura.
Owszem, bo do dzieł kultury zaliczamy także pewne dzieła, które są, nazywamy pięknymi. Dobra, pomijmy na razie wszystkie te sztuki piękne i tak dalej, ale to jest jakaś nasza kultura, bo jeżeli Grechuta w którymś momencie śpiewa, że czym ojczyzna jest, odpowiem, czyś bywał kiedyś na rynku w Krakowie, czyś widział Wawel, komnaty, krużganki. Czy to zobaczyłeś? Czy posłuchałeś mowy, która jest? No bądźmy szczerzy, to co pisał arcybiskup Teodorowicz, jeżeli ktoś stanie przed mapą Anglii, przed mapą Polski, to zobaczy kultury, szerokości geograficznej i tak dalej. A ty kiedy patrzysz na Kraków, to sobie z czymś kojarzysz. Tam coś się działo. Idziesz nawet do krypt wawelskich, idziesz do Jadwigi, która tam leży z tym psem przy nogach. I coś to dla ciebie znaczy. To nie jest tylko i wyłącznie pewna, jakby to powiedzieć...
Granit, piaskowiec.
Dokładnie, to nie o to chodzi. To nawet nie jest piękna linia nawet. W tym jest coś więcej, bo wiemy, historia, przeżycie historyczne, jak zwał, tak zwał. Tylko, że to jest pewne rozumienie świata. Ja gdzieś w którymś momencie stwierdzam, że w jakiś sposób ten świat rozumiem. Akurat na ten sposób, czyli na polski sposób.
No tak, ale czy to wyznaczyłoby, że istnieją narodowe sposoby rozumienia świata?
Myślę, że tak i dlatego istnieją pewne dialogi międzykulturowe.
Ale to międzykulturowe, a czy międzynarodowe?
Przepraszam, słynne dzisiaj pewne pojęcie, którego ja za bardzo nie lubię, to, bo chodzi o kwestię, używamy słowa pojednanie. Pojednanie nie polega na tym, że my sobie zapominamy winy. Ale próbuję zrozumieć czasem, dlaczego ten człowiek tak, a nie inaczej działa. Bo działanie, które wynika, dlaczego ktoś broni swojej ojczyzny? To jest pewne działanie, które podejmuje.
Poczekaj, bośmy daleko zaszli, za duży przeskok moim zdaniem. No doszliśmy do tego, że człowiek działa w życiu społecznym, doszliśmy do tego, że kultura, jeżeli chcemy ustalić, czym jest naród, musimy się odwołać do kultury. Jak rozumianej kultury, prawda? Czy mogę sobie wymyślić naród, który nie miałby żadnej kultury?
Nie. Nie da rady, bo zobacz, weźmy chociażby pod uwagę, nawet już pomijając Żydów, ale Kurdów weźmy pod uwagę, którzy do dnia dzisiejszego nie mają żadnej struktury, nawet nie mają tego, co u nas było państwem podziemnym, prawda? W czasie II wojny światowej. Myśmy mieli państwo podziemne, choć nie mieliśmy granic.
Czy naród to jest to samo, co państwo?
Poczekaj chwilę. Właśnie o to chodzi, że nie. Państwo może być wielonarodowe, państwo może być emanacją narodu, może być. To są pewne struktury zewnętrzne, które ułatwiają pewne sposoby życia na danym terytorium.
A może być sytuacja taka, że będzie istniał naród, który nie ma państwowości.
Dokładnie. Weźmy Żydów, Kurdów, jak ja to mówię. I pytanie jest o to, co ich trzyma w ich poczuciu przynależności do danej wspólnoty narodowej. No właśnie pewien sposób
oswojenia świata.
Oswojenia świata. Kultura. Nie ma narodu bez kultury. Wydaje mi się, że tutaj jest. No, mamy tutaj pytanie, mówimy o wspólnocie, o życiu społecznym, a co filozofia mówi o samotności i jak radzić sobie z odrzuceniem przez otoczenie człowieka. To raczej ja bym odesłał do psychologii w tym momencie.
Jak sobie radzić? Filozofowie rzadko odpowiadają, jak sobie radzić, powiem szczerze.
To jest, bo to jest pytanie psychologiczne bardziej do psychologa, kogoś, kto jakoś pomaga nam oswoić nasze przeżycia, w sensie psychicznych przeżyć. Tyle mogę odpowiedzieć na to pytanie tutaj w tym momencie. Ale wracając do naszego rozumienia. Jeżeli zatem przyjmujemy, że rzeczywiście kwestia narodu zawsze jest związana z kulturą, a kultura jest formą rozumienia przez człowieka rzeczywistości. To, co powiedzieliśmy, nadawania sensu tej rzeczywistości. W jakim sposób? Odczytuje ją i próbuje ją zrozumieć.
No dobrze, czy w takim układzie zgadzamy się, mniej więcej postawmy taką tezę, nie? Tam, gdzie mamy naród, na pewno mamy wspólnotę kulturową. Mhm. Czy w związku z tym mogę powiedzieć, że naród jest jednak pewną konwencją, w jaką ludzie wchodzą? Że to jest pewna konwencjonalna, jakieś przyjęcie pewne, na przykład, no budzę się, postanawiam sobie, nie wiem, nie będę już więcej w narodzie polskim, postanawiam się przyłączyć do innej konwencji, mianowicie do narodu niemieckiego.
Nie, nie ma, według mnie nie ma takiej możliwości. Znaczy, z jednej strony, znowu powiesz mi i tak i nie. Nie lubisz tego słowa, ja wiem, zgadzam się w zupełności, ale ja bym to mówił tak mniej więcej i tak i nie. Bo w którymś momencie musi nastąpić coś takiego jak świadoma akceptacja. Bo jeżeli żyję w danej wspólnocie, muszę ją zaakceptować. Nie ma możliwości bez akceptowania.
No, ja akceptuję. Ja akceptuję sposób widzenia świata, nazwijmy tak, czy oswajanie świata, tak jak robią to Niemcy.
Ale dobra, ale poczekaj, Grzegorz. Tylko sprawa jest jeszcze inna. Bo nie możesz abstrahować od tego, że człowiek, jak powiedzieliśmy sobie, rodzi się w konkretnej kulturze. W końcu jego rodzice są w konkretnej kulturze. I nie ma możliwości. I następuje proces wychowania.
Dlatego są w narodzie, bo są w kulturze.
Tak. Stop. Ale ponieważ ten człowiek wyrasta w pewnym środowisku, które to środowisko otacza go pewną kulturą, pewnym sposobem widzenia świata, on mimo wszystko w swoim sposobie patrzenia na świat przesiąka pewną pewnym sposobem ujmowania rzeczywistości.
Choćby w ten sposób, że mówi określonym językiem.
Dokładnie. Nie ma możliwości, czyli z jednej strony musi być ta świadoma akceptacja, bo w tym momencie, no, z całym szacunkiem, ale to, co działo się z Polakami, jeżeli chodzi o czasy zaborów, prawda? Musiała nastąpić świadoma, może utożsamienie się z tą wspólnotą, prawda? Ja jestem Polakiem.
To wymieńmy kilka elementów tej kultury, która musi być, żebyśmy mogli mówić o narodowym charakterze tej kultury. Co w tej kulturze musi być? Język?
Musi być język, musi być pewne dziedzictwo historyczne. Nie ma możliwości czegoś takiego jak nagłe...
Tak jak było w pewnym filmie, rodzi się nowa świecka tradycja.
Dokładnie,
prawda?
Nie ma czegoś takiego. Musi istnieć właśnie tradycja, którą byśmy ujęli. I w tej tradycji mamy zapisaną zarówno pewne doświadczenie historyczne tego narodu, tejże wspólnoty, społeczności, nazwijmy to tak.
Czyli w pewnym sensie, przepraszam, tak ad vocem, w pewnym sensie Mieszko I nie tyle władał narodem polskim, co w pewnym sensie tworzył naród polski w tym znaczeniu, że zaczynała się jakaś historia.
On należał do rodu, do plemienia Polan.
Tak, i było plemienny układ, a
i
on
teraz
zaczął
zobacz,
tworzyć
przyjęcie
historię.
Religii
zmieniło tutaj naród.
Czyli nadanie pewnego kształtu tej rzeczywistości poprzez religię, którą przyjmuje, sprawia, że ludzie zaczynają odnosić się do czegoś jednego. Ja bym nazwał to w tym momencie tworzeniem już tradycji. To się zaczyna tworzyć. Tylko to się nie zaczyna tworzyć na zasadzie jakiej, że my teraz piszemy, prawda? To będziemy robić, to będziemy
tak, to
robić.
Tak, to nie po socjalistycznemu, że tworzymy, no teraz my od dzisiaj tworzymy nową świecką tradycję, czy nową kościelną tradycję. Po prostu. Zaczynał z jakichś powodów wyznawać, czy nakłaniać do wyznawania określonego systemu wartości. Mhm. Używania, no siłą rzeczy ze względu na porozumiewanie się między sobą, używania podobnego języka. Władzy,
dokładnie,
która była związana z terytorium, prawda? Bo czy terytorium należy do tych elementów kulturowych?
Terytorium jest zmienne. Terytorium może się rozszerzać, skurczać i może go nie być.
Czy może być naród bez terytorium?
Żydzi. Bo oni mają dzisiaj odnośnik Ziemię Świętą.
Ale czy naród żydowski, czy można mówić o czymś takim, czy nie jest to jeszcze jakaś inna forma, w której ten naród został niejako skonstruowany całkowicie na religii?
Tak, ale to ty w tym momencie mówiłbyś o tak zwanej specyficznej Ziemi Świętej. Przepraszam za określenie. To jest, jak ja użyję tego słowa, specyficzna Ziemia Święta. Czyli krótko rzecz mówiąc inaczej, to jest bardziej na odniesieniu do czegoś, co jest poza nami, a nas kształtuje.
Rozumiesz, o co chodzi? W tym momencie, jak gdyby, ja nie wiem, czy państwo mnie rozumiecie, istnieje pewien czynnik, który nas scala.
No tak, no właśnie pytamy o te czynniki nas scalające jako naród.
To jest religia. Dla tych ludzi była to religia.
Czy tylko religia?
Tradycja w sensie zachowań?
No ale tam znowu duże znaczenie miało mimo wszystko to zrodzenie.
Tu musiała dojść biologia.
No więc właśnie, ja się cały czas zastanawiam nad tym, na ile kultura, na ile biologia.
Znaczy, no bądźmy szczerzy, ale nawet jeżeli użyjemy stwierdzenia, że istnieje pewien czynnik terytorialny, bo jednak my też się z czymś utożsamiamy. Niemcy mają te dwa określenia, Vaterland i Heimat, prawda? Jest moje gniazdo, w którym jestem, z którego pochodzę, to jest ten dwór szlachecki, prawda, co tam Tadeuszek wpada, prawda, pociąga za sznurek, tu się zaczyna coś odzywać i gdzieś te wspomnienia się z tym kojarzą. To jest kraj lat dziecinnych, załóżmy. Ale Vaterland, czyli ta jak gdyby ojczyzna, to jest zupełnie coś innego. To już jest przynależność kulturowa, która całkowicie przewyższa mój... To Vaterland nawet nie utożsamia się z państwem, chociaż u Niemców to jest takie dość niebezpieczne. No,
Niemcy mają historię państwowości specyficzną, prawda? Dlatego, że tam nie było jednej państwowości niemieckiej aż do połowy XIX wieku, drugiej połowy XIX wieku. I potem stworzenie narodu niemieckiego właśnie, czyli jak nadanie...
W oparciu o państwo.
W oparciu było takie bardzo pruskie właśnie oparcie o państwo.
Natomiast my... Przepraszam, będę trochę przeskakiwał, bo też patrzę, kontroluję nasz czas, bo my też go mamy ograniczoną ilość.
A żeśmy zadali sobie temat szalony po prostu.
Ale w gruncie rzeczy my też mamy pewne odniesienia do pewnych miejsc. Jakby nie patrzeć. Chociażbyśmy dzisiaj chodzili pomiędzy ludźmi. Każdy z nas wie, przynajmniej dzisiaj, większość wie, czym jest Lwów. Większość z nas wie, czym jest Wilno. Większość z nas wie, wszyscy wiedzą, czym jest Kraków, czym jest Warszawa, czym jest Gniezno. Dzisiaj wśród młodzieży katolickiej dużo osób wie, czym jest Lednica, prawda? Czyli jest pewne utożsamienie się z tymi miejscami, ale według mnie to nie jest czysto geograficzne określenie. To nie jest czysto geograficzne określenie. To nie chodzi o to, że jest takie miejsce, do którego my sobie przyjedziemy pociągiem.
To znaczy tak, że nie jest tak, że jak straciliśmy ostrą bramę, to straciliśmy naród przez to, albo jakąś cząstkę narodu. Straciliśmy coś ważnego, jakiś ważny symbol narodowy.
Właśnie chciałem dojść do pojęcia symbolu. Dlaczego na przykład pojawia się sytuacja flagi? Dlaczego pojawia się sytuacja godła?
Dlaczego ona jest taka ważna?
To są sytuacje, które by wydawały się na Boże Święte, no kawałek materiału. Dokładnie. Jakiś tam znak jakiegoś ptaka na jakimś tam polu, prawda? Ale jednak to jest coś innego. Dlaczego ja oddaję, dlaczego żołnierz oddaje salut, salutuje akurat tym symbolom? Bo z tym jest związane pewne rozumienie mnie.
I moich relacji do innych ludzi,
dokładnie,
będących w tym samym układzie kulturowym.
Czyli to jest pewien, czy weźmiesz pod uwagę ziemię, czyli krótko rzecz ujmując jakiś kawałek gruntu, czy weźmiesz pod uwagę kawałek jakiegoś materiału, to on sam w sobie jeszcze nie jest nośnikiem pewnych sensów. Pewnych znaczeń. Dopiero te znaczenia, które mnie, w których ja zostałem wychowany, one nadają temu szczególny symbol. I dlatego dlatego powiedziałem w przypadku ziemi, terytorium, co powiedziałeś, ja powiem i tak, i nie. Żydzi zawsze mieli odniesienie do Ziemi Świętej, prawda? Chociaż nie wiedzieli, w jakich granicach ta Ziemia Święta ma być, prawda? Ale wiedzieli, że to jest kawałek gruntu, który Pan Bóg dał temu narodowi.
No tak, no, wędrówki ludów pokazują, że ludzie mogą się nie tracąc w pewnym sensie tożsamości narodowej, mogą się przenieść na inny teren, na inne terytorium, ale tam chyba, gdzie jest wspólnota, musi być jakieś odniesienie też i do tych
tak,
biologicznych wymiarów,
musi
prawda?
Być, bo...
czy biologicznych, czy fizycznych wymiarów.
I dlatego
prawda?
Wróćmy do całości. Zapytałeś się, czy jest możliwość czegoś takiego, że ja się rano budzę i postanowię, dzisiaj będę Niemcem, a jutro będę Francuzem. Nie.
Bo też jeśli wracamy do tego narodu, to mamy coś takiego, że my mieszkając, czy na danym terytorium, mieszkając na danym terytorium, zostawiamy swoje ślady, prawda, które potem właśnie stają się też i symbolami. Budujemy miasta, tworzymy świątynie. To powoduje, że no właśnie tutaj drugie, trzecie pokolenie już do tych świątyń chodzi. Ono do tych chodzi świątyń. Ono tak to widzi, prawda? I to już jest część naszego dziedzictwa narodowego. Prawda?
Dokładnie.
Dzięki temu właśnie, że ta świątynia została wybudowana, że Wawel został postawiony, to się stało naszym dziedzictwem narodowym. Nie ma znaczenia, do kogo on należy, bo czasami teraz ostatnio były te spory nieszczęsne dotyczące tego, kto ma decydować o tym, prawda? To nie ma znaczenia tutaj w tym wypadku, że katedra wawelska należy, w cudzysłowie, do kościoła, prawda?
Natomiast ona, bez względu na to, do kogo należy, jest częścią dziedzictwa narodowego. No dobrze, no to mamy terytorium wyjaśnione, język. Czy mogę być przedstawicielem, czy mogę mieć czuć wspólnotę narodową z kimś, którego, kogo języka nie znam?
Znaczy, no tu dotykasz problemu Polonii.
Tu znowu będziemy mieli kwestię jeszcze innego typu, mianowicie, żebyśmy nie mylili, bo ja specjalnie zadałem pytanie o to, żebyśmy nie mylili narodu z państwem. I teraz, żebyśmy nie mylili narodowości z obywatelstwem.
Tak, to są dwie różne rzeczy.
Prawda? I jeżeli jestem obywatelem polskim, nie znaczy, że jestem narodowości polskiej. Prawda? Mieliśmy przypadki szybkiego stania się obywatelem polskim, bo trzeba było naszą znakomitą reprezentację zasilić Polski, prawda? Więc 11 brakowało, czy coś, nie wiem, już nie wiem,
brakowało jakie tam jednego były historie,
bo czy poszli na piwo akurat i trzeba było 11 skądś znaleźć, więc trzeba było szybko zrobić go obywatelem polskim, bo takie są przepisy. Prawda? Jakiejś tam federacji piłkarskich, czy czegoś. Natomiast to nie znaczyło, że ten człowiek stawał się automatycznie narodowym Polakiem. Że to było w znaczeniu takim, że on miał przynależność do tego narodu.
Ja tutaj wtrącę się jedną rzecz, bo tutaj dostaliśmy SMS-a. Dziękujemy pani Ani. Dla mnie naród, przynależność do jakiejś społeczności narodowej to miłość do każdego miejsca w danym kraju. Jeździłam trochę po Polsce i mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że gdzie nie pojadę, kocham każde drzewo, kwiatek, budynek, wszędzie jestem w domu. Wystarczy, że wiem, że to moja matka Polska. Ja tu się boję jednej rzeczy, że my wchodzimy w pewne emocjonalne sposoby przeżywania.
Czy dobrze, że one są.
One są,
bo one tworzą... gdyby ich nie było.
Dobrze, ale kiedy tylko na nich poprzestaniemy, to będzie problem, bo my tego nie dookreślimy i w gruncie rzeczy teraz sprowadzimy narodowość do psychicznych sposobów przeżywania mojego życia. Dzisiaj czuję się dobrze tutaj, więc to jest moja ojczyzna, ale za moment nie, bo ci ludzie mi nie będą odpowiadać, prawda? To jest problem, na który zwracam uwagę, ale dziękujemy serdecznie pani Ani, bo pani Ania pokazała jedną bardzo ważną rzecz w tym wszystkim. Wszędzie jestem w domu. W gruncie rzeczy to jest odwołanie, i w przypadku ojczyzny, nawet jeżeli używamy słowa poetyckiego, słowa dom, jeżeli mówimy o przynależności narodowej jako domu, to dom to nie jest tylko miejsce, w którym się urodziłem, gdzie mieszkam, ale to jest miejsce, gdzie czuję się u siebie.
Tak, to jest troszkę tak, jak przekraczamy granicę, prawda? Widzimy na przykład, nie wiem, pojedziemy, przekraczamy granicę niemieckie, czasami nas trochę zazdrość bierze na tych Niemców uporządkowanych, równiutkie ulice, alejki posprzątane, wszystko kosteczką ładnie wyłożone, wracamy w tę naszą siermiężną polską rzeczywistość, prawda? I pojawiają się już nierówne płoty, pojawia się, ale jednak mimo wszystko wracamy z ogromnym sentymentem, wracamy tutaj troszeczkę do siebie, prawda? I też widzimy zupełnie inne rzeczy. Tu już jak dzieci się bawią wesoło w piasku, to nie ma Gruppenführera, który nad nimi stoi i tam im pokazuje, jak ma wyglądać, nie wiem, babka, a to już Metternich,
ja to pewną, prawda? Grupę Niemców, którzy przyszli na plażę w Barcelonie i próbowali się bawić. To było przerażające.
To jakie nasze wspólne doświadczenie, prawda? Gdzie Niemcy nie wiedzieli, co mają sami zrobić, więc mieli Gruppenführera, który im pokazał, że teraz podnosimy ręce,
a teraz nogi,
a teraz się wszyscy cieszymy. I oni się na klask cieszyli. No właśnie, to powoduje być może, że to jest właśnie całość. My nie mamy tak. My jesteśmy właśnie w naszym narodowym poczuciu. Mamy duże poczucie wolności, swobody, inwencji pod tym względem. To oczywiście powoduje większe bałaganiarstwo pod wieloma względami, jakieś tam większe niedoróbki innego typu, ale jednak wracając tutaj, nie zamienilibyśmy nigdy tego świetnie uporządkowanego świata z pięknymi drogami. Owszem, chcielibyśmy powiedzieć, chciałbym, żeby u nas były takie drogi. Ja też bym chciał, tylko nie wiem, czy za taką cenę.
Ale wiesz, to jeszcze jak już weszliśmy w ten korytarz, bo on też nas, ale on nas prowadzi troszeczkę. Nawet prosta kwestia smaków, jak ja to mówię. Dla mnie, ponieważ wielokrotnie prowadzę różnego rodzaju pielgrzymki wyjeżdżające poza granice kraju naszego i tam ludzie spotykają się z potrawami, które to są, więc oczywiście pasta we Włoszech, non-stop makarony i tak dalej. Ja z takim swego czasu zdziwieniem, ale dzisiaj już bez zdziwienia, obserwowałem sytuację, kiedy przekraczaliśmy granicę polską i pierwszą rzeczą, którą ludzie kupują, to są praktycznie trzy rzeczy, jeżeli chodzi. To jest żur. To jest żurek jakikolwiek, to jest golonka albo schabowe i to jest bigos. Gdzie na świecie, drodzy Państwo, no, prosta rzecz, kwaszone ogórki, co to jest? To jest zgniły ogórek, to jest ogórek, który jest zepsuty.
Czyli ojczyzna to są takie smaki też.
To są też pewne smaki, my od tego nie możemy uciec. My te smaki gdzieś czujemy pod językiem i tego nam brakuje. Dlaczego są te sklepy z żywnością polską za granicami kraju? Bo ludzie, nie dlatego, że to jest lepsza jakościowo żywność, sorry. może pod względem jakości tamta może być lepsza. Ale tu jest pewien smak, który ja gdzieś nabyłem w dzieciństwie, który mi się kojarzy z tym, że jestem u siebie, który mi się kojarzy z tym, że tu są ludzie, którzy w podobny sposób jak ja postrzegają świat, chociaż będziemy między sobą się różnić, chociaż będziemy między sobą się kłócić o to,
ale nikomu z nas nie przyjdzie jeść mrówek, prawda, wspólnie
dokładnie.
Razem.
Nie, o to mi chodzi. My możemy się sobą różnić.
To miejsce, gdzie ludzie to lubią.
Tak, my będziemy się między sobą różnić, ale sposób poznania patrzenia na rzeczywistość, na pewne rzeczy, nawet wyrażający się właśnie w tych smakach, w tych wierzbach płaczących, przepraszam, że określiłem taki już poetycki całkowicie obraz, to jest coś, co nas łączy. My mamy jakiś inny, swoisty odbiór rzeczywistości. Ktoś może z zewnątrz się z nami nie zgadzać, jak my się nie zgadzamy z Gruppenführerem w czasie zabaw dzieci, prawda? Może się nie zgadzać. Co nie znaczy, że będziemy się wzajem posyłać na stosyzm. To jest inna
tak,
sprawa.
Rozumiem. To znaczyłoby, że ja nie mogę tak łatwo wejść w naród obcy. Że może, powiedzmy sobie tak, ja między obcym narodem zamieszkam, będę się starał dostosowywać do ich obyczajów i może w trzecim pokoleniu po mnie oni się już zasymilują. Ale ja sam nie mogę zmienić narodowości.
Istnieje, bo zapytałeś się o pewną biologię. Mi się wydaje, że my, gdy powiedziałeś o tej różnicy między kulturą a naturą, czyli biologią i duchem, jakby niektórzy ujmowali, to może się wydawać, że duch, nasza duchowa rzeczywistość, czyli powiedzmy, ja wolę użyć słowa kulturowa rzeczywistość, jest rzeczą, która jest łatwo zmienna. O ile nie mogę zmienić swojego genomu, prawda? No bo nie jestem w stanie zrobić, prawda?
Na razie.
Na razie przyjmijmy. No wiesz, dla tego dziecko Michaela Jacksona było czarnawe, bo on nie mógł tego zmienić. Co z tego, że się wybielił sam? Nie? Przyjmujemy, że to jest niezmiennawe, to nam się wydaje, że rzeczywistość kulturowa jest zmienną. Czyli to jest dowolnie, mogę zmieniać, operować sobie. Te wszystkie rzeczy, które dokonują się w naszej kulturze narodowej, dlaczego my alergicznie na pewne rzeczy patrzymy i reagujemy? Dlatego, że zauważamy, że to coś jest nie tak. Nie ma możliwości zmiany, ponieważ ja jestem jednak jakoś wychowany. Nadano mi pewien kanon mojego zachowania. I w gruncie rzeczy to, co Koneczny mówi w swoich już odnosieniach, ja przepraszam, przeskoczę na chwilę na cywilizację, ale to też można odnieść do narodu częściowo. Koneczny mówi, pierwszą rzeczą, którą rozpoznajemy, po której rozpoznajemy cywilizację, to jest określenie dobra.
Prawda, dobro, piękno, dobrobyt, szczęście.
Tak. Ten Quincunx. Trudne słowo, proszę Państwa, ale jest. I to jest właśnie pokazanie. To są rzeczy, które są, powiedzmy, celami, do których zmierzamy. Coś, co chcemy osiągnąć. W tym mamy zrealizować siebie jako człowieka.
Jak to widzimy.
Dokładnie. I to jest właśnie ta różnica, która występuje w przypadku. I tego nie zmienisz.
No tak, ale skąd w związku z tym, myślę, że po przerwie może krótkiej, spróbujemy wrócić jeszcze do takiego jednego tematu, mianowicie skąd w takim razie bierze się taka negatywna wizja narodu, która jest stręczona gdzieś tam nam przez cały czas, że właściwie poczucie przynależności narodu kończy się albo jakimś szowinizmem, albo kończy się jakąś ksenofobią. Albo kończy się właśnie jakimś poniżaniem tych, którzy się z tym narodem nie utożsamiają. Nie wiem, skąd bierze się to właśnie, że gdy mówimy na przykład o nacjonalistycznych bojówkach, czy ja wiem, czy nacjonalistycznych poglądach, to tak jak gdyby były to poglądy złe.
Tak, to skrajnie narodowa partia na przykład.
No ale nacjonalistyczne, nawet słowo nacjonalistyczne nam się kojarzy źle w tym momencie. Tak, a nacjonalistyczny,
tak.
To jest naród, to jest narodowy. Kwestia.
Dobrze, proszę Państwa, teraz chciałem, żeby Państwo w tej krótkiej przerwie spróbowali posłuchać utworu Jacka Kaczmarskiego, który bardzo lubię utwór, pod tytułem Sen Katarzyny II.
Na smyczy trzymam filozofów Europy. Podparłam armią marmurowe Piotra Stropy. Mam psy, sokoły, konie, kocham łów szalenie. A wokół same zające i jelenie. Pałace stawiam, głowy ścinam, kiedy mi przyjdzie na to chęć. Mam biografów, portrecistów i jeszcze jedno pragnę mieć.
Stój, Katarzyno, koronę carów. Sen taki jak ten może ci z głowy zdjąć.
Kobietą jestem ponad miarę swoich czasów. Nie bawią mnie umiezgi bladych lowelasów. Ich miękkich palców dotyk budzi obrzydzenie. Już wolę łowić zające i jelenie. Ze wstydu potem ten i ów rzekł o mnie, niewyżyta niemra. I pod batogiem na go biegu, po śniegu dookoła Kremla.
Stój, Katarzyno, w koronę carów. Sen taki jak ten może ci z głowy zdjąć.
Kochanka, trzeba mi takiego jak imperium, co by mnie brał tak jak ja daję całą pełnią, co by i władcy i poddańca był wcieleniem i mi zastąpił zające i jeleń, co by rozumiał tak jak ja ten głupi dwór rozdanych ról i pośród pochylonych głów dawał mi rozkosz albo ból.
Stój, Katarzyno, koronę carów, sen taki jak ten może ci z głowy zdjąć. Gdyby się taki bohater kiedyś znalazł,
wiem, sama wiem, kazałabym go ściąć.
Bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Witamy Państwa po bardzo krótkiej przerwie, ale wydaje mi się, że ta akurat piosenka, ta ballada Jacka Krpalskiego ma swoje znaczenie także i dzisiaj.
No właśnie, no o tym znaczeniu troszkę, w pewnym sensie. Mhm. Jak powiedzieliśmy, że naród to jest wspólne przeżywanie, można by tak powiedzieć, wspólne wyjaśnienie sobie świata, oswojenie świata w perspektywie rozumienia tego, co jest właśnie, jak należy rozumieć prawdę, dobro, piękno, zdrowie, dobrobyt, szczęście. No to powstaje by takie pytanie, które, na które nasz prezydent zmarły odpowiedział w pewien sposób, a tutaj też warto go postawić. Mhm. To znaczy, że właściwie każdy naród ma swój sposób widzenia tego wszystkiego i właściwie wara nam do tego, jeśli ktoś patrzy na to inaczej. Tak jak choćby Katarzyna wspominana.
Znaczy, bądźmy szczerzy, to jest...
Bo chodzi mi, wiesz, o tutaj,
chodzi o kwestię szowinizmu.
Atak, właśnie, chodzi mi o atak, czy powiedzmy sobie krytykę narodu. Czy można krytykować naród za to, co ten naród... Co w tym narodzie stanowi te rzeczy, o których mówiliśmy, te symbole, te znaki, ten sposób rozumienia. Czy naród może po prostu się mylić w takim układzie? Bo mamy dzisiaj bardzo duży atak na nasz naród, prawda?
Tak.
Raczej mnóstwo tych naszych symboli jest trochę ośmieszanych, jeśli nie wyśmiewanych, wprost lekceważonych, albo jakieś tam się coś próbuje stworzyć, być może jesteśmy świadkami narodzin jakiejś zupełnie nowej narodowości, europejskiej na przykład, w której ta nasza stara narodowość trochę przeszkadza.
Na razie tej może europejskiej nie ruszajmy, dlatego że tu musielibyśmy wejść, skąd ona się w ogóle wzięła. To samo pojęcie i musielibyśmy sięgać do lat 20. XX wieku.
Albo jeszcze i wcześniej.
Ale mimo wszystko tutaj musielibyśmy to sięgnąć, bo dlatego, że to, co ty mówisz, do Rzymu wracając, to jest zupełnie co innego. To by było klasyczne pewne ujęcie pewnego typu cywilizacyjnego, który jest troszeczkę wyższe niż pojęcie narodowości i bardziej związane z państwem.
Może do tego wrócimy pewnie jeszcze
w przyszłości,
kiedy
przypuszczalnie
będziemy
zastanawiać
się przy filozofii społecznej.
Natomiast wydaje mi się tutaj w tym momencie, co ty powiedziałeś, to trzeba rozróżnić dwa porządki. Jest pewien porządek symboli, które stanowią o mojej tożsamości. Ja się do nich odwołuję, bo jestem, mam uświadomioną przynależność do danej grupy narodowej i one są moim symbolem. Powiedzieliśmy o godle, o pewnej historii i tak dalej. Natomiast jest coś takiego jak dzisiejsze działanie. Moje działanie, które wynika z mojego sposobu wychowania. I wydaje mi się, że jeżeli rozmawiamy o kwestii, o której ty mówisz, pewnego szowinizmu, który może się pojawić, czyli ubóstwienia własnego narodu, a były takie sytuacje, które twierdziły, że mój naród jest ważniejszy od innych i jest lepszy, w sensie takim, że owszem, zawsze dla mnie mój będzie lepszy, ale nie na zasadzie poniżenia drugiego narodu. Prawda?
Bo tu jest takie niebezpieczeństwo właśnie tej wynikające z tej oświeceniowej ideologii, bo mi się wydaje, że mnóstwo krytyki narodowej jest wynikające z oświeceniowej ideologii, mm-hmm. która właśnie ma nam stworzyć człowieka, który jest nienarodowy, ponieważ jest atomowy, mm-hmm. indywidualistyczny, prawda? Więc siłą rzeczy przynależność do narodu właściwie byłaby mu pewnym balastem. Człowiek światowy, prawda? To nie jest człowiek, który ma jakieś zobowiązania wobec narodu, dlatego że to jest jakiś balast.
Wydaje mi się w związku z tym, że to też opiera się na takiej znowu nierealistycznej koncepcji miłości. Bo ty tu powiedziałeś właśnie o moim poczuciu przynależności narodowej, która mnie zobowiązuje do większej miłości w stosunku do narodu, to znaczy do ludzi powiązanych ze mną tymi relacjami narodowymi, niż do innych ludzi. Ale właśnie w tej ideologii oświeceniowej mamy zupełnie coś innego. Mamy takie stanowisko jak altruizm, właśnie, w którym właśnie mamy kochać ludzkość.
Dokładnie.
Nie ma hierarchii w tym układzie, tylko kochamy ludzkość za ludzkość.
Czyli odwołujemy się do augustyńskiego Ordo Amoris. Jest pewien porządek miłości.
No więc ja właśnie, nie mogę kochać. W czasach oświeceniowych tego porządku nie ma. Ja kocham jakąś bliżej nieokreśloną ludzkość, prawda? W imię ludzkości, miłości do ludzkości.
Poniżam swój naród.
Tak,
w tym
ludzie
momencie
robili straszne rzeczy. No to dla ludzkości przecież bolszewicy budowali łagry. To w imię lepszej ludzkości. No,
Polbot chciał zbudować wspaniałe państwo, niszcząc 60% swojego społeczeństwa ujmijmy na tej zasadzie.
Jeden, prawda? Ale wiemy o tym doskonale, że to było właśnie ta miłość do ludzkości, ta oda do lepszej ludzkości, którą sobie często do dzisiejszego dnia śpiewamy, prawda? To weźmy na te rewolucyjne pieśni, one wszystkie mają ten cel, prawda? Mhm. Ludzkość, będziemy kochać ludzkość i kochając ludzkość, naród nam przeszkadza. Przy kochaniu ludzkości naród nam przeszkadza, bo naród każe nam dokonać pewnej hierarchii w kochaniu. Prawda? Ja mam być bliżej, ja jestem bardziej przywiązany do... I to zdaniem krytyków narodu będzie w ogóle wadą nieodłączną od narodu. To nie jest przywara narodowa. To jest błąd w narodzie, to znaczy w samym byciu przynależności, posiadaniu przynależności narodowej.
To znaczy, to w tym momencie musiałbyś odpowiedzieć sobie na bardzo proste pytanie, bo to jest, co zauważyłeś, o kwestię związaną z koncepcją człowieka. Czy rzeczywiście naród jest mi potrzebny, czy nie? Czy jest mi potrzebny? To jest właściwie pytanie, które muszę sobie postawić. Czy jest mi potrzebna kultura? Swego czasu Wojciechowski napisał kapitalną książkę pod tytułem Czy kultura jest do zbawienia koniecznie potrzebna? Równie dobrze mogę zadać pytanie, czy jest mi potrzebna do zbawienia powietrza?
No, a czy naród jest mi do zbawienia koniecznie potrzebny?
No, do pewnego osiągnięcia człowieczeństwa.
To znaczy, ja bym w takiej sytuacji, jeśli przyjęliśmy sobie, że naród jest to sposób wyrażania kultury, czyli moja natura w pewnym sensie, no to doskonalenie się moje, jest do tego potrzebny jest mi naród. Mm-hmm. Czy ja mogę stać się w pełni człowiekiem bez narodu, będąc beznarodowcem?
To jest pytanie. Pytanie pada, które pada tutaj. Rasa aryjska też była rodzajem miłości do ojczyzny, chorej miłości.
Nie, to ja się nie zgadzam z tym troszkę. Rasa to jest jeszcze zupełnie co innego. I błąd narodowego socjalizmu, widzicie państwo słowo naród, narodowy socjalizm w gruncie rzeczy nie był narodowy, ponieważ Hitlerowi się wydawało, że naród buduje się na rasie. Hitlerowi mówię narodowym socjalistom.
Czyli są w biologii.
W państwie niemieckim, Rzeszy Niemieckiej hitlerowskiej mamy do czynienia z dwoma momentami konstytuującymi ten Rzeszę. Pamiętajmy o tym, to jest też produkt oświeceniowy, żebyście państwo nie myśleli, że to są jakieś przeciwstawne stanowiska socjalizm czy komunizm rosyjski i narodowy socjalizm. Tak się w teorii bardzo często przeciwstawia, prawda? Lewica miała swoich komunistów ze Stalinów, a prawica miała swoich Hitlerów. Nic z tych rzeczy, proszę państwa. To jest cały czas kulturowo ideologiczny projekt oświeceniowy polegający na tym, że trzeba zbudować lepszy świat. To jest pierwsze założenie. Ten lepszy świat w którymś momencie od połowy XIX wieku, zwłaszcza z ogromną siłą, wyraża się w tej postaci, że ten lepszy świat będzie osiągnięty wtedy, kiedy będą zrealizowane pewne założenia dotyczące życia gospodarczego, społecznego, które zbiorowo nazywamy socjalizmem. Mhm. A więc stalinizm czy bolszewizm był pewną formą tego socjalizmu i nazizm był inną formą tego socjalizmu. To jest pierwszy element, który buduje całą ideologię nazistowską. I drugi, przekonanie o tym, że ten lepszy świat da się zbudować w oparciu o naród. Pamiętamy, że bolszewizm był międzynarodowy. Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się. Prawda? Ważne było, że jesteś proletariuszem, a nie jakiego jesteś narodu. Wojna polsko-bolszewicka sprawiła, gdy robotnicy polscy opowiedzieli się jednak po polskiej stronie, a nie po bolszewickiej, że zaczęto się zastanawiać w obozie socjalistycznym, na czym opierać mamy zbudowanie lepszej przyszłości.
I zarówno we Włoszech, jak i w Niemczech socjaliści doszli do wniosku, że zbudowanie lepszej przyszłości trzeba oprzeć na narodzie, a nie na jakichś innych wspólnotach. Więc dlatego drugą sprawą było chyba u Niemców, pozwolę jeszcze sobie tylko dwa zdania, drugą sprawą było u Niemców oparcie socjalizmu na narodzie, przy czym naród zaczęto rozumieć biologicznie na zasadzie rasowej.
No właśnie.
Przynależność do narodu to była przynależność do określonej rasy. No ale pamiętamy ten dowcip z czasów wojny, blondyn jak Hitler, prawda? Kto to jest blondyn jak Hitler, wysoki jak Göring, prawda? Smukły jak Goebbels, czy smukły jak Göring, a wysoki jak Goebbels, prawda? Wszystko to było absurdem zupełnym, prawda? Niemniej jednak tego rodzaju eugeniczne wymysły sprawiły, że naród utożsamiano znowu z kolei z rasą.
Ale właśnie, tu dochodzimy do tego, co mówił Koneczny w swoich pismach, że przyjmujemy pewne rzeczy a priorycznie, z założenia. Czyli krótko rzecz mówiąc, najpierw jest coś przyjęte a priori, czyli zakładamy coś, a dopiero potem dopasowujemy do tego rzeczywistość. W tym momencie jesteśmy u zbója Madeja, który buduje doskonałe łoże dla wspaniałego człowieka, którego w przyszłości będziemy mieli. Jak nie, to rozciągamy albo przycinamy.
Tak.
Na tej zasadzie. I właśnie to jest odpowiedź na pytanie, które padło. Czyli, że Hitler chciał dobrze, tylko mu nie wyszło. Nie, proszę Państwa, właśnie przed chwilą powiedzieliśmy odwrotnie.
Jemu nie mogło wyjść,
bo
dlatego, że przyjął złe założenia co do tego, czym jest naród. To, że partia jego nazywała się narodowo-socjalistyczna, wynikało z tego, że on przyjął pod każdym względem złe założenia. Pierwszym złym założeniem jest to, że socjalizm jest zbawieniem dla ludzkości, a drugim złym założeniem było to, że naród polega na rasie. I że
i to, to były założenia przyjęte wbrew rzeczy, to znaczy nie wzięte z rzeczywistości.
Nie z rzeczywistości. Na temat jakichś podejrzanych badań eugenicznych z jednej strony, prawda? Na temat właśnie apriorycznego, jeszcze raz powtórzmy, nie realistycznego, ale apriorycznego spojrzenia na to, jak ma wyglądać doskonały człowiek, to ze zbójem Madajem z doskonałym przykładem, prawda? Ja z góry wiem, już tam gdzieś przy biurku sobie ustaliłem, jak będzie wyglądał lepszy człowiek niż jest. Prawda? W tej chwili. I ja go muszę, i teraz ja muszę doprowadzić ludzkość do tego lepszego człowieka. To nie chodzi o postęp techniczny, nie chodzi o gadżety, które ułatwiają nam życie. To ma być nowy, lepszy człowiek.
Dokładnie, to jest kwestia nowego człowieka, który przyjmujemy, że musimy go wyhodować.
Tak, i Niemcy postanowili, że wyhodują tego człowieka na narodzie rozumianym
jako
rasa. A to jest błąd, bo powiedzieliśmy właśnie przed chwilą, pozwól, do tego zmierzaliśmy, że naród nie może być oparty na czysto biologicznych kryteriach, ale wręcz ważniejszym kryterium, tysiąc razy ważniejszym jest jego kulturowa tożsamość.
I tutaj właśnie jest stwierdzenie, Ela do nas pisze, pani Ela, pozdrawiamy serdecznie. Po przodkach płynie we mnie krew żydowska i tatarska, czuję się Polką i patriotką, jednocześnie mam duży szacunek dla każdego narodu. Właśnie to jest ten cały mankament, kwestia biologiczności i kwestia kultury. To, że pani mówi, że czuje się Polką, to jest przyjęcie pewnego sposobu życia, pewnego sposobu patrzenia na rzeczywistość.
Ale to nie pani przyjęła, tylko pewnie przodkowie gdzieś tam, może nawet tatarscy,
dokładnie,
może nawet żydowscy, może jacyś tam inni, przodkowie gdzieś tam w którymś momencie przyjęli za swój w pewnym sensie, pod pewnym
Może to
względem.
Był pewien proces, który trwał przez parę
tak
pokoleń.
Jest.
To nie jest tak, że oni
sobie dzisiaj... że nie można sobie od tak po prostu zdecydować się na naród.
Dokładnie. I właśnie to, że gdyby pani przyjęła tylko jako pewne kryterium to ową krew żydowską i tatarską, to jesteśmy w biologii.
Tak jest.
To jest czysto biologiczne podejście rasowe.
Tak, gdybyśmy zostawili właśnie ten tylko moment, tak jak to chciał robić Hitler, to powiedział, bardzo panią przepraszam, może sobie pani sobie czuć, jak się pani chce, ale jest pani niestety narodowości tatarsko-żydowskiej i nic na to nie można poradzić.
Dokładnie. I w tym momencie to jest cały mankament.
To robił Hitler, dlatego szukał krwi. Prawda? Patrzył, badał, dokonywał badań, jakiej ty jesteś krwi. Bo ty masz być tej krwi, jeżeli jesteś tej krwi, to jesteś tego narodu. Nawet jeżeli to dziecko gdzieś tam było wyrwane, przecież poszukiwali dzieci o określonych kryteriach rasowych,
to dziecko
było gdzieś tam wyrwane z
Zamojszczyzny,
skądś tam, prawda, nie miało nic wspólnego z Niemcami, nigdy o Niemcach wcześniej nie słyszało, nie umiało po niemiecku, prawda, nie miało żadnych odniesień do Niemiec. Ale jednak pasowało narodowościowo i trzeba było z tego stworzyć naród.
Ale Grzesiek, wróćmy do całości, bo to jest pytanie, które sobie postawiliśmy, czy naród jest mi potrzebny. I powiedzieliśmy o pewnej kulturze, w której żyję, a kultura stanowi jednak mimo wszystko o tym, że ja wiem, kim jestem.
Znaczy, bez kultury nie ma człowieka.
Dokładnie. Wiem, kim jestem. Czyli, że najważniejszą rzeczą praktycznie w kwestii narodowościowej jest poczucie tożsamości.
Czy naród w związku z tym może zniknąć i przyjdzie nam czas, w którym narody nie będą miały znaczenia?
Obawiam się, że nie.
Wydaje mi się, że jeśli przyjęliśmy tego rodzaju kryterium, to trzeba powiedzieć tak, w pewnym sensie narody istniały kiedyś, niekoniecznie powiązane były politycznie
Dokładnie.
Z tym związane, bo wtedy, kiedy się rodziła pewna historia i narody będą się rodzić jeszcze dalej.
Tak, będą powstawać.
Być może dzisiaj też się rodzą jakieś narody, bo zaczyna się coś tworzyć, jakiś mit założycielski tego narodu, prawda? Jak u nas mit Piasta. Prawda? Jeden z mitów założycielskich naszego narodu, mit Piasta Kołodzieja, prawda? Założyciela dynastii, wokół której potem zaczęły się organizować różne rzeczy, mit Kruszwicy, nie wiem, potem mity, ale mówię w sensie dobrym, nie chodzi o jakieś dziwne opowieści, tylko takie mity założycielskie, prawda? Mity związane z pewnymi rzeczami, które nas właśnie, że tak powiem, dopracowywały, czy dookreślały ten naród. Mit Częstochowy.
I teraz postawiłeś pytanie o to, czy można poddać krytyce. Otóż obawiam się, że kwestii tych mitów, o których mówisz w sensie symboli, lepiej użyjmy słowa symbol, bo dzisiaj słowo mit jest niestety...
Ale czy racje między narodami rozłożone są równo? Czy odniesienie do słów prezydenta Kaczyńskiego?
Mówisz o historii w tym momencie.
I o historii, no w pewnym sensie tak. Czy można powiedzieć, że każdy naród miał swoje racje i kropka?
A to już jest troszeczkę szersze rozumienie w tym momencie.
Tak, wydaje mi się, że wchodzimy już w tym momencie, proszę Państwa, w zupełnie nowy świat.
I tu byś, nie,
świat wartościowań.
Tak. I tu byśmy, wydaje mi się, że to powinniśmy na razie zostawić w tym momencie. Wydaje mi się, że kropką powinno być stwierdzenie bardzo proste. To, co powiedział Asnyk, że musimy czcić świętości swoje i przechowywać ideałów czystość. Do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. I wydaje mi się, że Asnyk w tym momencie miał rację, kiedy mówił, nie depczcie ołtarzy przeszłości. Nie depczcie. Mimo, że dzisiaj macie inną sytuację, w której żyjecie, ale ta świętość, ten ołtarz, stanowi o tobie, jeżeli mówimy o tożsamości.
Czyli istotą całej sprawy jest nasza tożsamość.
Tożsamość. Narodowość to jest moja tożsamość. A to stanowi o moim człowieczeństwie, jakbyś nie patrzył. Proszę Państwa, dziękuję.
Czyli nie ma, jeszcze jedno słowo, nie ma abstrakcyjnego człowieczeństwa.
Nie ma.
Abstrakcyjnego, jestem po prostu człowiekiem.
Dokładnie.
Nie jestem po prostu człowiekiem, bo jestem człowiekiem zawsze zanurzonym w kulturze, a jak w kulturze, to zawsze w narodowej kulturze.
Nie ma innej możliwości. I dlatego poczucie przynależności narodowej jest tak ważną rzeczą. Chociaż z drugiej strony musimy unikać szowinizmu, ale o tym myślę, że porozmawiamy jeszcze w przyszłych dalszych naszych programach. Dzisiaj z Państwem żegnają się bardzo serdecznie ksiądz Jacek Świątek.
Ksiądz Grzegorz Stolarski.
Dziękujemy serdecznie za realizację panu Tomaszowi. I na koniec, proszę Państwa, chciałbym, żebyśmy posłuchali wiersza, który napisał Zbigniew Herbert. To jest wiersz, który wydaje mi się dość dobrze pasuje do naszej dzisiejszej sytuacji po tym, co wydarzyło się 10 kwietnia. Raport z oblężonego miasta.
Zbyt stary, żeby nosić broń i walczyć jak inni. Wyznaczono mi z łaski pośrednią rolę kronikarza. Zapisuję nie wiadomo dla kogo dzieje oblężenia. Mam być ścisły, ale nie wiem, kiedy zaczął się najazd. Przed 200 laty w grudniu, wrześniu, może wczoraj o świcie. Wszyscy chorują tutaj na zanik poczucia czasu. Pozostało nam tylko miejsce, przywiązanie do miejsca. Jeszcze dzierżymy ruiny świątyń, widma ogrodów i domów. Jeśli stracimy ruiny, nie pozostanie nic. Piszę tak jak potrafię, w rytmie nieskończonych tygodni. Poniedziałek, magazyn pusty. Jednostką obiegową stał się jeden szczur. Wtorek burmistrz zamordowany przez niewiadomych sprawców. Środa rozmowy o zawieszeniu broni nieprzyjaciół internował posłów. Nie znamy ich miejsca pobytu, czytaj miejsca kaźni. Czwartek po burzliwym zebraniu odrzucono większością głosów. Wniosek kupców korzenny o bezwarunkowej kapitulacji. Piątek początek czołomy. Sobota popełnił samobójstwo NN, niezłomny obrońca. Niedziela nie ma wody, odpadliśmy szturm przy bramie wschodniej, zwanej bramą przymierza. Wiemy, monotonne to wszystko nikogo nie zdoła poruszyć. Unikam komentarzy, emocje trzymam w karbach, piszą fakta. Podobno tylko one cenione są na obcych rynkach. Ale z niejaką dumą pragnę donieść światu, że wyhodowaliśmy dzięki wojnie nową odmianę dzieci. Nasze dzieci nie lubią bajek, bawią się w zabijanie, na jawie i we śnie marzą o zupie, chlebie i kości. Są pełnie jak psy i koty. Wieczorem lubię wędrować po rubieżach miast, wzdłuż granic naszej niepewnej wolności patrzę z góry na mrogie wojsk. Światła, słucham hałasu bębnów, barbarzyńskich trzasków.
Czarno na białym.